Historia nieoczywista.
Witam Państwa, nazywam się Karol Nawrocki i debiutuję dziś w nowej roli na antenie Radio Gdańsk. Będę prowadził audycję Historia nieoczywista. O roli, jaką pełni historia w ich życiu, ale też o samym życiu będę dziś rozmawiał ze sportowcami. A jako, że przynajmniej w kalendarzu zima i sezon hokejowy w pełni, a wczoraj PKH Lotos wygrał z Zagłębiem Sosnowiec 4-1, to moimi i Państwa gośćmi będą dziś reprezentanci dwóch pokoleń pomorskiego hokeja. Zawodnik Lotos PKH, jeden z filarów obrony gdańskiego klubu w przeszłości, młodzieżowy reprezentant Polski, absolwent Politechniki Gdańskiej, Oskar Lechman. Witam serdecznie.
Dzień dobry wszystkim.
I podkreślam, drodzy Państwo, że nasz gość nazywa się Oskar Lechman, bo pochodzi z Kaszub, co dzisiaj zaznaczył, a nazwisko jest kaszubskie. Czy mówisz Oskar po kaszubsku?
Niestety nie, ale dziadek potrafi, babcia rozumie, nie mówi.
No, mamy też akcenty kaszubskie w naszej audycji, drodzy Państwo. A obok siedzi drugi obrońca, nie tylko hokejowy, o tym będziemy rozmawiać. Karierę rozpoczął w roku 1969. W Stoczniowcu grał całe lata 70. i 80. W artykule głosu Stoczniowca z roku 87., który leży przede mną, możemy przeczytać takie oto słowa. Zawsze, a szczególnie w latach 70., cieszył się dużą popularnością wśród młodszych wiekiem kibiców. Każdy z nich uważał go za swojego idola i nikt inaczej o nim nie mówił, jak tylko nasz Sylwek. Witamy naszego Sylwka, czyli Sylwestra Bagińskiego.
Witam serdecznie.
Drodzy Państwo, byłem ostatnio w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Jednym z eksponatów są tam drewniane, ręcznie robione łyżwy, co oznacza, że w Polsce mamy wielowiekową tradycję, może nie samego grania w hokeja, ale ślizgania się na łyżwach po tafli lodu. Hokej oczywiście ma swoje odniesienia w kulturze, sięgające jeszcze XVI wieku. Na obrazie Petera Bruegela, Myśliwi na śniegu, wyraźnie widać ludzi na łyżwach z zakrzywionymi kijami, jakby kijami hokejowymi. Kolebką hokeja jest oczywiście Kanada, Ontario i Montreal, gdzie w końcówce XIX wieku odbył się pierwszy hokejowy mecz, ale swoją historię, drogi na lodowisko, drogi do Gdańska, nieco krótszą, nie wielowiekową, ma również Sylwester Bagiński.
No tak, to ja zaczynałem grę w hokeja w 69 roku i jakby na lodowisku Stoczni Północnej, jeszcze takiej, która po prostu jak Bozia dała, tak to się mówi, był mróz, było zimno, było lodowisko. Także od tamtego czasu uprawiam hokej, który jest moją najlepszą i najserdeczniejszą i najukochańszą dyscypliną sportową.
Czyli dobrze zrozumieliśmy, że pierwsze lodowisko hokeja w Gdańsku było przy ulicy Marynarki Polskiej, gdzie później mieścił się klub także Polonia Gdańsk, tak?
Zgadza się, to było za płotem, po prostu na terenach Stoczni Północnej było lodowisko potocznie zwane żargonem hokejowym Giertyś-Tracz. To była tak od nazwy panów, którzy tam tym się lodowiskiem opiekowali.
Sylwester, ale wiemy też, że droga twojej rodziny do Gdańska wiodła z dalekiego Wołynia i była nacechowana i wypełniona wydarzeniami historycznymi. Opowiedz o tym.
No jak pamiętam, jak tato rzadko o tym wspominał, bo chciał zaoszczędzić nam swoich takich dramatycznych wspomnień, ale opowiadał właśnie, że mieszkali w Urszulinie, to było koło miasta Równe, no i tam po prostu ich losy były troszeczkę takie dramatyczne, bo mój ojciec w czasie wojny był żołnierzem łączności i po prostu zmagał się z nawałnicą Armii Czerwonej. No i po prostu była taka sytuacja, że do niewoli oczywiście był wzięty, ale z tej niewoli uciekł, wrócił na wieś do swojego miasta, do swojej wioski. No i potem jak wojna przeszła w stronę Rosji, to wtedy właśnie Niemcy deportowali na roboty moją rodzinę i po wojnie jakby rodzina wróciła do brzegu, dostała ziemię za zaburzańskie mienie jakby i po prostu była taka sytuacja, że tato pomyślał o tym, że lepiej będzie dzieciom w Gdańsku. Ja w Gdańsku się urodziłem, moi bracia i siostry właśnie w brzegu, no i po prostu sprzedał gospodarstwo, przyjechał do Gdańska.
Wiemy, że rok 39, mała potyczka w okolicach Równego, w której brał udział twój ojciec, ale Leonówka i Urszulin to także miejsca na Wołyniu, w których w roku 43 odbyła się część odsłony jednego z najbardziej tragicznych wydarzeń w polskiej historii, czyli rzezi wołyńskiej przez Ukraińców. Czy te relacje również znalazły się w waszych rodzinnych przekazach?
No, było właśnie coś takiego. Tato mówił, że wartowali na jednej stronie wsi i z drugiej i czekali, żeby ostrzec wszystkich mieszkańców, jak Ukraińcy szli na przykład tam mordować i tak dalej. To pamiętam, właśnie mówił ojciec, że uciekali w las, w pole i czekali a do rana, nie?
Ile, drodzy państwo, musiało się wydarzyć dobrych zbiegów okoliczności w tej historii, żeby Sylwester Bagiński grał w gdańskim stoczniowcu. Ale jesteśmy w roku 2020 i klub zmieniał nazwy i sponsorów tytularnych. Dziś nosi dumną nazwę poważnego sponsora Lotos, ale w powszechnej świadomości i nawet na trybunach, które krzyczą przecież stocznia, stocznia, żyje duch stoczniowca. Gracie w hali Oliwia, zwracam się do Oskara Lechmana, gdzie w roku 81 obradował pierwszy historyczny zjazd naszego dobra narodowego, czyli Solidarności. Czy świadomość historii miasta, klubu mają dla ciebie, a też dla twoich kolegów znaczenie? Czy czasami taki wątek pojawia się w szatni, na lodowisku?
Myślę, że tak, że historia tutaj jest nierozerwalnym elementem tego. Chciałbym też zaznaczyć, że my kultywujemy spuściznę stoczniowca i próbujemy kontynuować hokej seniorski tutaj na Pomorzu. Mimo tego myślę, że kibice dalej utożsamiają się z tym klubem, mimo tego, że klub zmienił nazwę, i myślę, że chociaż część z nich powinna traktować tą sprawę drugorzędnie i liczyć na to, że mają okazję oglądać drużynę tutaj w seniorskim wymiarze, ponieważ gdyby nie to, to tutaj byśmy nie mieli tego hokeja.
A między wami pojawia się czasami słowo stoczniowiec, stocznia, czy to tylko kibice mają takie głębokie przywiązanie?
Oczywiście, że tak. Tutaj część chłopaków z naszej drużyny to są wychowankowie gdańskiego stoczniowca, którzy przeszli tą całą drogę z trybun na lód, którzy tak samo jak byli młodzi, chodzili na mecze i potem trenowali ciężko i w końcu są w tej pierwszej drużynie. I ja na przykład osobiście mam też okazję grać z zawodnikami, na których chodziłem mecze i którym mocno dopingowałem, na przykład Jan Steber. No i teraz mam okazję z nim grać, to jest świetny człowiek.
Jest taki rodzaj pokoleniowości w stoczniowcu. Sylwester, wychowałeś syna, który również jest hokeistą, utytułowanym reprezentantem Polski. Oskar, również twój tata i twój wujek, twój stryj grali w hokeja. To jest chyba trochę zasada w naszym pomorskim hokeju, że synowie kontynuują tradycję ojców.
W moim wypadku to historia jest taka, że mój syn, jak był mały, miał 5, 6, 7 lat, zawsze był ze mną, zawsze chodził na treningi, zawsze był w szatni. Czuł zapach, oczywiście niesympatycznego zapachu, także tutaj w tym wypadku przeżył to i dalej nie zraził się, uprawia też właśnie hokej, jest wielokrotnym reprezentantem Polski, byłym, ale dalej jeszcze gra w hokeja w Tychach, ma bardzo dobre wyniki, także tylko się cieszyć.
Gdański hokej stoi tradycją, jak słyszymy.
Ja w dzieciństwie szukałem aktywności fizycznej, szukałem sportu, który mógłbym trenować. Najpierw to była piłka nożna, no i w końcu tata, który już był wtedy trenerem hokeja w gdańskiego stoczniowca, zapisał mnie na hokej. Od tamtego momentu zakochałem się w tym sporcie, no i kultywuję rodzinną tradycję.
To przejdźmy w tą tradycję i w wartości, które są wokół tej tradycji, bo byłeś, Oskar, reprezentantem Polski do lat 18 w hokeja. I oczywiście noszenie polskiego orła na piersi, wsłuchiwania się w słowa polskiego hymnu, to jest coś wyjątkowego także przed wydarzeniem sportowym. Czy było to również dla ciebie wyjątkowe doświadczenie? Czy z orłem na piersi i z hymnem Polski można na tafli lodu więcej?
Tak, to prawda. Myślę, że dla każdego sportowca gra w kadrze to jest taki cel maksymalny, który każdy sportowiec chce osiągnąć i dąży do tego, trenując każdego dnia, żeby dojść do tej kadry i być w kategorii najlepszych zawodników w kraju. No i rzeczywiście to jest tak, że potem jak się jedzie na taki turniej międzynarodowy i czuje się tą presję, gdzie reprezentuje się swój kraj, można naprawdę wycisnąć o wiele więcej niż to jest możliwe podczas takich innych zawodów.
Reprezentować barwy narodowe i godło narodu, państwa z ta ponad tysiącletnią tradycją to rzeczywiście coś wyjątkowego. Sylwester, też byłeś reprezentantem Polski w wieku młodzieżowym.
Chciałem tylko to też powiedzieć właśnie, że w moich czasach to była straszna konkurencja. Hokej stał bardzo dobrze, graliśmy z dobrymi drużynami zagranicznymi, graliśmy, no może byliśmy z grupy A do grupy B, spadaliśmy, ale graliśmy ze Związkiem Radzieckim, graliśmy z NRD wtedy, z RFN-em i w ogóle z całą czołówką i jakoś sobie radziliśmy, ale chciałem wrócić do, że ja grałem, nie miałem takiej możliwości grać w seniorskiej kadrze, ale grałem w juniorskiej kadrze, 12 spotkań i dla mnie to było przeżycie szalenie takie, jak hymn słuchałem, to było to strasznie wzruszające i po prostu dawało strasznie energii dużo i to było takie, po prostu czuło się, że przepracowany czas pod na treningach jakby dawał to człowiekowi tą satysfakcję, że dobrze grał i dobrą postawą z orłem na piersi grało się.
W jednym z wywiadów wspominałeś o meczu w Finlandii właśnie w młodzieżowej kadrze z bardzo rosłymi zawodnikami fińskimi. Użyłeś sformułowania, że grając dla reprezentacji miałeś wrażenie, że jesteś gotowy pokonać nawet takich Goliatów.
Tak, to było takie coś, co, że nie ma przeszkód. Nie ma przeszkód, z orłem na piersi jesteś po prostu skoncentrowany na 200% i możesz wszystko.
O to muszę spytać w audycji historyczno-sportowej jednak. Młodsi słuchacze tego pewnie nie wiedzą, ale w PRL, w Polsce ludowej w cudzysłowie, bo z ludem nie miała wiele wspólnego, w Polsce komunistycznej, wszyscy sportowcy byli na tak zwanych lewych etatach. Zawodnicy Gwardii czy Gdańskiego Wybrzeża byli na etatach milicyjnych, czyli formalnie byli milicjantami. Zawodnicy Gdańskiej Lechii byli budowlańcami, Hutnika Warszawa, Hutnika Kraków hutnikami i tak dalej, i tak dalej. A ty byłeś, Sylwester, stoczniowcem, a zajmowałeś się właśnie wyłącznie trenowaniem. Czy jako etatowy pracownik Stoczni Gdańskiej byłeś kiedyś na Stoczni Północnej, byłeś kiedyś na stoczniowej hali?
Tak, właśnie to było warunkiem zatrudnienia mnie, bo trener Papa Czorych powiedział, że będę zatrudniony, ale muszę miesiąc czasu jako młody człowiek zobaczyć, co to jest stawanie rano do pracy, wykonywanie tej pracy i tak dalej. Także przez miesiąc czasu w Stoczni Północnej pracowałem. Normalnie, a potem była taka jakby, no już sytuacja taka, że się byłem zatrudniony i już miałem prawo jakby, bo przedtem były takie, mieliśmy hierarchię, zawodnicy, starsi, młodsi i tak dalej. Także ja wchodziłem do drużyny, to już wtedy wiedziałem, że muszę kolego nosić torby albo kije i tak dalej. Taki humorystyczna sytuacja.
A wypłaty odbieraliście na stoczni czy w klubie?
No czy właśnie to było w stoczni. Raz mieliśmy w stoczni, tylko że byliśmy, po prostu to była jedyna sytuacja, bo byliśmy ubrani elegancko, dżinsy w tamtych czasach, kurtki jakieś i to było troszeczkę dla nas też krępujące, bo ludzie pracy w hełmach ubrudzeni stali w kolejce po pieniądze, a my jakby tak sportowcy w takich fajnych ubraniach, ale to było tylko jeden raz i potem już dostawaliśmy naszą wypłatę na hali Oliwia.
Oskar, ten element zginął chyba, ty jesteś zawodowym sportowcem.
I jeszcze na początku mojej przygody sportowej odbierałem kilkukrotnie wypłatę na gdańskiej hali w kasie. Niestety niestety. Dwa razy, być może trzy razy odbierałem ją w kasie, potem już przeszło to na bankowość cyfrową.
Ale jesteś
zawodowym. Generalnie takie rozwiązanie jest lepsze. Jest prostsze.
Ale dzisiaj w hokeju XXI wieku nie ma konieczności zajmowania etatu w innym zakładzie pracy.
Nie, możecie skupić się. Teraz to jest profesjonalny sport, w którym zawodnik powinien skupić się tylko i wyłącznie na treningu. Tutaj ma zapewnione wszystko. Trening, do domu, odpoczynek i następnego dnia trening, zawody. I tak w kółko.
To duży postęp. W tym sektorze, drodzy Państwo, w sektorze życia sportowego, jak widzimy, transformacja ustrojowa w Polsce jest na dobrym tacie, bo siedzący naprzeciwko mnie były zawodnik stoczniowca musiał jeszcze zajmować etat w Stoczni Północnej, a grać na tafli lodu w hokeja. Młodszy zawodnik już jest zawodowym sportowcem i to z pożytkiem dla, mam nadzieję, dla wyników gdańskiego stoczniowca. Sylwester, mam jeszcze pytanie o Twoją działalność społeczną. Wspólnie z żoną prowadzicie Fundację Świat Wrażliwy, która akurat dzisiaj otworzyła także swoją kawiarnię społeczną. Ta fundacja roztacza opiekę nad niepełnosprawnymi dziećmi. Mówicie zapewne w swoich działaniach także o historii. Jak mówić o historii waszym podopiecznym? Jak opowiadać historię Polski i świata?
No to jest to prawda, tylko że z jednej strony ja tam nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale jeżeli przychodzę do fundacji i żona tam prowadzi te zajęcia z dziećmi, znaczy młodzieżą, bo to już nie są dzieci, tylko młodzież, bo tutaj chcę nadmienić, moja córka Kasia właśnie jest inspiracją założenia fundacji przez żonę. Moja córka jest niepełnosprawna i po prostu w ten sposób chcieliśmy to jakby dać szansę innym młodzieży, innej tak samo, żeby mogła egzystować, działać normalnie, być w społeczeństwie. No po prostu, jeśli chodzi o historię, to właśnie w ten sposób, bo z Instytutu Pamięci Narodowej otrzymaliśmy takie gry, które są takie odkrywanki albo godło, układanie godła i tak dalej. No i zależy, w jakim procencie dziecko jest niepełnosprawne, w tym staramy się również historię Polski kultywować i to jest bardzo fajna sprawa, także pozdrawiam moją żonę, że tam działa i robi to wszystko.
Pięknie. I dzisiaj dzień sukcesu, bo otworzyliście kawiarnię.
Tak, dzisiaj jest z projektu społecznego jest kawiarnia otwarta. Tam przez rok czasu młodzież niepełnosprawna będzie piekła ciasta, oczywiście z seniorami, z pomocą seniorów i będą przychodzili ludzie, którzy będą mieli ochotę na świeże ciasto, na herbatę, kawę. Na kanapkę.
Wszystkich serdecznie zapraszamy. Jaki jest adres?
To jest Kartuska 108.
Kartuska 108 i zadbamy wspólnie, aby tych gier edukacyjnych i wiedzy historycznej też na Kartuskiej 108 nie zabrakło. Pytanie skierowane do was obu, ale najpierw zwracam się do Oskara. Właśnie trenujesz zawodowo hokeja. Jesteś absolwentem Uczelni Technicznej Politechniki Gdańskiej. Wydawać by się mogło, że w twoim życiu nie znajdzie się miejsce na naukę, czy bardziej ogólnie na choćby refleksję historyczną. To jest życie sportowca związanego z uczelnią techniczną. Podobnie Sylwester. Po zakończeniu kariery sportowej robiłeś rzeczy, które z historią nie mają nic wspólnego, albo mają niewiele wspólnego, tak chyba mogę powiedzieć. Jeśli się mylę, to wyprowadźcie mnie z błędu. Warto w tym miejscu wspomnieć, Sylwester, że ochraniałeś takie gwiazdy, jak m.in. Eros Ramazzotti, David Gilmour, Kate Melua, czy Rod Stewart. Steward, bo to twój drugi zawód, jesteś osobistym ochroniarzem. Czy nawet w życiu obok historii, pytam was dwóch, kierując się w stronę Oscara, czy od historii da się w ogóle uciec, czy jednak są bohaterowie, wydarzenia, wartości płynące z historii, a pomagające wam też funkcjonować w waszych środowiskach?
Myślę, że mieszkając w takim mieście jak Gdańsk, historia jest nierozerwalnym elementem każdej tutaj czynności, takiej na przykład jak choćby rozgrywanie meczów na historycznej hali Oliwii, która była miejscem pierwszego zjazdu Solidarności, która jest również miejscem wielkich wydarzeń artystycznych, historycznych, takich jak koncerty Iron Maiden czy chociażby Eltona Johna. Do tego mamy przecież Muzeum II Wojny Światowej, które jest pięknym miejscem, do którego zachęcam każdego, żeby odwiedził i zarezerwował sobie przynajmniej 4-5 godzin.
Bo byłeś w muzeum.
Byłem i niestety czasu mi zabrakło, jest tak duże. No, historia jest w każdym elemencie, jeszcze raz powtórzę i tutaj...
Nie da się żyć bez historii.
Dokładnie.
Mnie jako historyka
to nie
oczywiście...
jest tylko historia, która znajduje się w książkach i w szkołach, to jest... wszędzie jest.
Mamy historię w przestrzeni publicznej, nie tylko w podręcznikach szkolnych i na lekcjach historii. Nasza dzisiejsza audycja jest też przykładem tego, że nie da się żyć bez historii. Wszyscy jesteśmy wynikiem jakiejś historii, która z nami kroczy i która determinuje nasze wybory i też przyszłość. Sylwester, jak ty do tego się odniesiesz? Czy można żyć bez historii? Jakich masz w swoim sercu bohaterów, wartości?
No tutaj, no ja jestem człowiekiem jakby, który... ma czarne albo białe. To jest moje motto. Nie ma takich kolorów pośrednich, ale wielokrotnie tam z Kasią, moją córką i z Jolą spacerowaliśmy po Westerplatte i niejednokrotnie nachodziła mi refleksja o młodzieży, o tych żołnierzach, którzy byli młodymi ludźmi, którzy swoje życie dopiero zaczynali, a musieli stawić czoło i niejednokrotnie umrzeć za swoją ojczyznę i to było zawsze dla mnie takim ciekawym, że taką ciekawym aspektem tego, nie sam atak czy sama walka, tylko to, co oni mieli w głowach, że poświęcali świadomie swoje życie dla swojej ojczyzny.
Piękne. Drodzy Państwo, przychodzą na myśl słowa profesora Henryka Elzenberga, że sens walki powinien być mierzony wartościami, w imię których ta walka się odbywa, a nie szansami na zwycięstwo. I to chyba to, co łączy Westerplatte z dzisiejszym poczuciem naszego patriotyzmu, przywiązania do ojczyzny, ale też chyba z życiem sportowca, bo często mieliście, czy zdarzało się, że macie pojedynki, w których nikt nie oczekuje, że wygracie, a wygrywaliście. Było tak?
Oczywiście, że tak było i to wiele razy. Sport jest właśnie tą dziedziną, w którym niemożliwe rzeczy zdarzają się najczęściej.
Powiedział Oskar Lechman, któremu serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Sylwestrowi Bagińskiemu, drodzy Państwo.
Mogę jeszcze coś, bo chciałem wtrącić. Tak. Jeśli chodzi o mój zawód ochroniarza osobistego, to chciałbym tutaj pozdrowić Stanisława Dzienia, mojego nauczyciela, i oczywiście Piotra Zalskiego, z którym pracuję. Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, to była audycja Historia Nieoczywista, której pierwszymi gośćmi byli Oskar Lechman i Sylwester Bagiński. Przypominam, że będziemy się spotykać w każdą ostatnią środę miesiąca po godzinie 21. Zapraszam serdecznie, Karol Nawrocki.
Historia Nieoczywista.